Radio Szczecin na wieczór, a my zmieniamy temat, ale nadal będziemy rozmawiać o najmłodszych, choć myślę, że będzie to bardzo trudna rozmowa. Prawie połowa polskich nastolatków ma lub miała kontakt z pornografią i to przede wszystkim w sieci. Do oglądania czasopism lub filmików dla dorosłych przyznaje się 30% dzieci w wieku od 11 do 14 lat. Takie szokujące dane przynosi badanie przeprowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Z badania wynika także, że 80% dzieci nie ma na swoich urządzeniach żadnych programów kontroli rodzicielskiej. O tym, jak rozsądnie korzystać z treści w sieci, ze swoimi pociechami rozmawia tylko połowa rodziców. Dostęp do pornografii w sieci znacznie umożliwiła dzieciom rosnąca w ostatnich latach popularność smartfonów. To dzięki nim maluchy buszują w internecie i po stronach, o których ich rodzicom nawet się nie śniło.
Czy jest według pani jakiś sposób na to, żeby uchronić dziecko przed pornografią?
Zablokować w mediach internetowych strony. No z takimi właśnie treściami można takiej blokady dokonać.
Według pani to jest dobry sposób, czy dziecko to może obejść w dzisiejszych czasach już?
No dziecko takie starsze na pewno może obejść, no ale znowu nie robiąc nic to nie można. No jest to jakiś sposób zabezpieczenia. Myślę też, że najlepszą taką sytuacją jest rozmowa, uświadamianie, mówienie, rozmawianie, współpraca rodziców i dzieci.
Nie można odciąć dziecko od kolegów, od telewizji, od internetu, od przejścia koło kiosku i obejrzenia gazet. Sądzę, że się nie da tego zrobić.
Zamknięcie gazet gdzieś w szafie czy blokada stron internetowych, nic?
Całego świata się nie schowa.
Myślę, że zawsze jest jakiś sposób i przede wszystkim trzeba swoje dzieci uczyć, żeby nie przeglądały jakichś niepożądanych i niebezpiecznych, niepokojących nas stron. Trzeba po prostu kontrolować przede wszystkim w tych najmłodszych latach, tak mi się wydaje.
Czy za pani czasów był taki dostęp do pornografii jak teraz?
Absolutnie nie. Było bardzo skromnie, jestem z lat 40, więc bardzo skromnie. W ogóle o takim czymś nikt nie mówił, żadnej rozmowy z dziećmi nie było i nie było żadnego kłopotu.
Nie było zaglądania do świerszczyków i tak dalej?
Nie było świerszczyków przede wszystkim, tylko marynarze przywozili z zagranicy świerszczyki i to w latach już 60., nawet 70. A tak to nie było przecież w Polsce. Było to przede wszystkim zakazane.
A pan kiedyś miał do czynienia z pornografią?
Jak każdy.
Co zrobili rodzice, żeby pana ustrzec przed pornografią?
Zapisali mnie na lekcję w UTŻ-u, czy nie zapisali? Nie wiem, jak to się robi. I tam pani w szkole o tym pogadała. Każdy chłopak przechodzi taki okres w życiu.
To jest tak jak z owocem zakazanym. Im bardziej jest zakazywany, tym bardziej smakuje. Ale to każdy musi przejść. Kiedyś z tego wyzdrowieje.
O te wszystkie rzeczy pytała Karolina Jaskulska, mieszkańców Szczecina, a my teraz będziemy rozmawiać o wynikach badań, które już tutaj cytowałam. Profesor Sławomira Anna Gruszewska, psycholog, Uniwersytet Szczeciński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Elżbieta Ciuksza, pedagog, Szkoła Podstawowa nr 44 w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Komisarz Andrzej Schreiber, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I telefonicznie, mam nadzieję, że dobrze się słyszymy, jest z nami Krzysztof Bodendorf, informatyk, ojciec dwójki dzieci, 14 i 9-latka czy latki, właściciel firmy komputerowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
To ja może zacznę od rodzica. Panie Krzysztofie, dla pana te dane, o których dzisiaj mówimy, te informacje zebrane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, o tym, że 30% dzieci w wieku od 11 do 14 lat miało do czynienia z pornografią w sieci, to jest zaskoczenie?
No myślę, że dość duże zaskoczenie dla rodziców, ponieważ my jako rodzice myślimy, że czuwamy nad tymi naszymi pociechami i pewnie ja sobie mogę mówić, że znając się na informatyce lepiej czuwam niż przeciętny rodzic, no ale pewnie tak nie do końca jest, jak pokazują te badania, no bo jednak ta dostępność, ogólnodostępność do tych treści nie do końca przyzwoitych, jest bardzo szeroka.
Pani profesor, panią te dane zaskoczyły, zdziwiły?
Nie, one mnie nie zaskoczyły, dlatego że ja od wielu, wielu lat mam takie informacje, że młodzież ma bardzo duży dostęp do pornografii i jak najbardziej z tego skorzysta. Zresztą moje seminarzystki, dwie panie napisały bardzo dobre prace, w jaki sposób oglądanie tej pornografii we wczesnym okresie rozwoju, czyli w tym momencie okresie dorastania i dojrzewania, jak ona potem kształtuje osobowość i
o tym będziemy też mówić po 21. pierwszej. Państwa zaskoczyły te badania, te dane? Pani Elżbieta Ciuksza.
To znaczy, szczerze mówiąc, nie bardzo mnie zaskoczyły, ale zasmuciły. O tak to chyba określę. Zasmuciły bardzo.
Dlaczego?
Dlatego, że to nie jest ten przedział wiekowy, w którym rzeczywiście ten rodzaj zainteresowania no w ogóle powinien się ujawniać. Natomiast rzeczywiście to, co powiedział przed chwilą pan rodzic, rzeczywiście rodzice mogą nie wiadomo jak jakby kontrolować, pilnować własne dzieci. Natomiast to, co dzieci już później robią, to co mówimy z własnymi telefonami i w co wchodzą, to już naprawdę nie ma takiej kontroli. I to jest po prostu smutne.
Andrzej Schreiber.
Nie zaskoczyło mnie, ponieważ ja też od wielu lat zajmuję się bezpieczeństwem w sieci i śledząc te środowiska odwiedzane właśnie przez grupy młodych ludzi, a też dzieci.
Młodych, ale tak młodych, bo tutaj mówimy o 11-latkach.
Tak, to nie jest jakaś granica chyba zaskakująca, bo w mojej świadomości jest granica na poziomie 8 lat. Takie mam doświadczenia i taką mam wiedzę i z takimi też dziećmi pracowałem, ale także z rodzicami tych dzieci, którzy kompletnie nie wiedzieli o tym, co się dzieje w sieci.
Myślę, że właśnie po godzinie 21 porozmawiamy o tym, co możemy zrobić, o tym, o czym mówiła profesor Sławomira Anna Gruszewska, jakie to może mieć konsekwencje, to co się dzieje i czy inaczej wychowywać, czy zakazywać, bo tu też mamy dylemat, czy właściwie wszystkiego możemy zakazać, zablokować w telefonie i to wystarczy, czy to jednak jest trochę za mało. O tym porozmawiamy po godzinie 21, a nasi goście, przypomnę, profesor Sławomira Anna Gruszewska, psycholog Uniwersytet Szczeciński, Elżbieta Ciuksza, pedagog Szkoła Podstawowa nr 44 w Szczecinie, komisarz Andrzej Schreiber, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie i telefonicznie Robert Bodendorf, informatyk, ojciec dwójki dzieci, właściciel firmy komputerowej. Rozmawialiśmy tutaj poza anteną, wtedy kiedy państwo słuchali wiadomości, o tym właściwie, co możemy zrobić. Czy to, że mamy jakiekolwiek narzędzia do blokowania stron w komputerze czy w smartfonie, to jest tylko taka nasza ułuda, czy to rzeczywiście cokolwiek może zmienić? Komisarz Andrzej Schreiber.
Z mojego doświadczenia wynika, że to niewiele zmienia, ponieważ ta świadomość jednak chyba jest najlepszym narzędziem. Ja sam widziałem, ponieważ mam podobną sytuację jak tutaj pan, który z nami gości w audycji telefonicznie. Przechodziłem pewne etapy, będąc też ojcem, nie tylko zdobywałem doświadczenie jako policjant, ale też jako ojciec i widziałem, jak te zabezpieczenia można łatwo sobie było obejść, a poza tym blokujemy pewne treści, o których pewnie też ten pan powie, a one znajdują się zupełnie w innych miejscach, pod innymi nazwami, w grach komputerowych, których nikt z rodziców nie przegląda, nie sprawdza, to są jakieś tam modowane takie wersje, które właśnie zawierają treści pornograficzne i o czym rodzice w ogóle nie wiedzą, dzieci korzystając z komputera właśnie przy tej grze komputerowej, nie wiedząc o tym, że tam też faktycznie te treści pornograficzne za chwilę się pojawią.
Panie Robercie, pana dzieci mają 14 i 9 lat. Czy pan stosuje różnego rodzaju blokady, mając też taką wiedzę informatyczną, czy to jednak według pana też nie tędy droga?
Znaczy, no ja się staram oczywiście stosować różnego rodzaju blokady, albo wręcz blokady można powiedzieć, bo filtrowanie pewnych czynności, które dzieci wykonują. Ale staram się też rozmawiać i uświadamiać, uczestniczyć też często w tych krokach po internecie. No ale oczywiście nie zawsze się da być przy dziecku, kiedy ono surfuje. Tym bardziej, że no jeden to już jest nastolatek, który uważa się za prawie dorosłego, a druga córka akurat no wchodzi w ten okres nastoletni, gdzie dla nas to jest jeszcze dzieciątko, a faktycznie czytam w internecie różne artykuły, gdzie 9-latkowie, 10-latkowie już zaglądają na strony faktycznie nie do końca takie, do których powinni mieć dostęp. Także ja staram się blokować, ale dużo rozmawiać, uświadamiać, no i też pokazywać no, ewentualne skutki tego, ponieważ tutaj samo zaglądanie na strony pornograficzne, no to jest jeden element, ale cała sfera bezpieczeństwa, czyli chodzenie po stronach, po których dzieci nie powinny chodzić, no może grozić infekowaniem urządzeń, z których się chodzi, a później nie tylko wykradzenie jakichś danych, ale też może doprowadzić to do rozprzestrzeniania jakiegoś złośliwego oprogramowania. No i tak staram się tłumaczyć, że dzieci mogą narazić nas jako rodziców na ogromne nieprzyjemności prawne i myślę, że tym docieram też, ale no złotego środka to chyba tutaj jednak nie ma.
Na naszym radiowym Facebooku pani Zenona pisze tak, może dlatego tak się u nas dzieje, że dzieciaki w innych krajach są edukowane od przedszkola, bo te dane wskazują, że jeśli chodzi o nasze dzieciaki w wieku 11 lat, to one najczęściej, jeśli chodzi o kraje Europy Zachodniej, mają do czynienia właśnie z pornografią w internecie. Czy państwo podzielają tę opinię naszej słuchaczki, pani profesor?
Ja uważam zdecydowanie, że w naszym w ogóle środowisku, to u nas jako społeczeństwo, jeżeli będziemy mówić o nas w całości globalnie, że my właściwie w ogóle seks robimy jakieś dziwne tabu. I w związku z tym bardzo często rodzice też ukrywają swoje relacje. Ja mówię o rodzinie, która nie jest patologiczna, która ma te relacje bardzo poprawne. Że
a to może zadziałać lepiej niż wszystkie zabezpieczenia w
tak,
telefonie.
Dlatego, że w tym momencie no, on nie będzie sięgał do dodatkowej wiedzy, kiedy po prostu będzie się czuł bezpiecznie, bo będzie widział, jaka jest relacja pomiędzy rodzicami. Poza tym też tutaj mówiliśmy wcześniej o tym, że należy rozmawiać. To znaczy nie tylko należy rozmawiać, ale przede wszystkim też należy dziecku dać swoją obecność. I to nie jest tylko rozmowa, ale po prostu też wejść w jego świat i zobaczyć, co w tym świecie jest dla niego w danym momencie najważniejsze. My najczęściej zarabiamy pieniądze, jesteśmy bardzo długo poza domem i nie ma się co dziwić, że to dziecko wtedy będzie szukało różnych rozwiązań i będzie próbowało zająć sobie swój czas. I w związku z tym prościej jest siedzieć na interesujących stronach, tym bardziej jak się ma 9-10 lat, to te strony są absolutnie fascynujące, dlatego że cały organizm jeszcze jest nieprzygotowany do tego, co dziecko ogląda na tych stronach pornograficznych. Jeszcze po prostu w tym momencie nie jest to pełna dojrzałość i dlatego też uczenie się pewnych zachowań i uczenie się po prostu pewnego rytuału funkcjonowania w tej dojrzałości seksualnej, no buduje nieprawidłową tożsamość seksualną, która potem w przyszłości może zaowocować tragedią i po prostu nieszczęście. Dziecko może być wielu może nabawić się wielu kompleksów i będzie oczekiwało od drugiej strony, od swojego przyszłej sympatii, jak już dorosła osoba, zachowań, które będą podobne do tego, co widziało na stronach internetowych. Będzie się dziwiło, że w realu to się nie dzieje.
Ale kiedy już dojdzie do takiej sytuacji? Zobaczymy, że dziecko korzystało z takiej strony albo zaczną się jakieś niepokojące objawy. To po pierwsze, co nas powinno zaniepokoić? Po drugie, co zrobić wtedy, kiedy już doszło do takiej sytuacji? Bo tutaj mówimy tylko o przeciwdziałaniu, a przecież jest taki moment, kiedy widzimy, że coś jest nie tak.
No przede wszystkim my musimy rozumieć świat dziecka. Musimy wiedzieć po prostu, jakie są jego zainteresowania, co ono lubi robić i też musimy zwrócić uwagę na to, ile godzin spędza w internecie i co robi rzeczywiście na tych stronach. Po czym surfuje, czym się zajmuje, z kim rozmawia. Też na przykład z kim rozmawia na Facebooku, ile ma tych znajomych, co lajkuje, co mu się podoba na innych też portalach społecznościowych, jak często wychodzi z domu, jak często się spotyka. To są wszystko informacje, które dają nam pewnego rodzaju wiedzę, co to dziecko lubi, czego nie lubi, z czym się zmaga, jakie ma na przykład problemy. I jeżeli my tego nie widzimy, to ignorujemy, smutne, niesmutne, siedzi w tym komputerze dobrze, jest brzydka pogoda, nie wychodzi, mamy go w domu pod kontrolą, to jest błędne myślenie, absolutnie to nie jest dla dziecka poczucie bezpieczeństwa, tym bardziej rodzic nie może się czuć bezpieczny, że ma jakąkolwiek nad tym kontrolę, bo im dłużej pozostawia dziecko bez swojego nadzoru, tym więcej nieszczęść czeka i rodzica, i tego młodego człowieka w przyszłości.
510-37-36 to jest nasz telefon bezpośrednio do studia. Myślę, że państwo też nieraz byli w takiej sytuacji i zastanawiali się, co zrobić. Jeżeli są takie problemy, to też można do nas zadzwonić. Mam nadzieję, że pewnych jakichś rad będziemy mogli tutaj udzielić. Pani Ewa pisze u nas tak. Jak dla mnie, to dzieci mają częstszy dostęp do alkoholu, papierosów czy dopalaczy. Proszę zobaczyć, jak nastolatki palą i piją na bulwarach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj takie przykłady też są przytaczane. Co możemy zrobić wtedy, kiedy już zobaczymy, że dziecko weszło na stronę, na które raczej wchodzić nie powinno? Panie komisarzu.
Przede wszystkim musimy wiedzieć, czy z mojego punktu widzenia musimy wiedzieć, czy tutaj mamy do czynienia z naruszeniem chociażby prawa, tak? Czy to jakby kontakt tej treści pornograficznej z dzieckiem był dobrowolny, czy był wymuszony. Kodeks to jasno precyzuje, jakie są to sytuacje. Natomiast o wiele bardziej niebezpieczne i jakby wskazane w kodeksie karnym są treści pornograficzne niestety z udziałem dzieci. To jest o wiele bardziej niebezpieczne i są te treści są przekazywane jakby w różnych formach też animowanych. Jeżeli mamy taką informację, że właśnie taka pornografia dziecięca gdzieś się pojawiła, kodeks karny jasno precyzuje odpowiedzialność karną za to i to są jak najbardziej sytuacje, które podlegają ściganiu chociażby ze strony policji czy też innych organów ścigania. I należy o takich sytuacjach nas powiadamiać, ponieważ w policji, w strukturach znajdują się grupy wyspecjalizowane ściganiem tego typu przestępstw i wtedy ustala się pewnych dostawców tych treści i dąży się do tego, żeby ponieśli oni konsekwencje tego swojego działania.
Wróćmy jeszcze do tych badań, które są powodem naszego dzisiejszego spotkania, bo tutaj jest kilka, myślę, istotnych rzeczy. Ja tu przytaczałam te dane dotyczące tego, jak dużo dzieci u nas w ogóle miało kontakt z pornografią w internecie, ale kiedy popatrzymy już na szczegóły, to też są tam istotne informacje. Co najmniej raz w tygodniu kontakt z takimi materiałami miało 6% dzieci w wieku od 11 do 12 lat, ale już 12% dzieci nieco starszych, bo 13-14-letnich.
To całkiem możliwe. Tak jak powiedziałem, w mojej świadomości granica ta dolna jest zupełnie niżej niż tutaj w tych badaniach jest ona przedstawiona. I tak jak powiedziałem, nie były to może treści takie klasyczne, ale wskazane w grach komputerowych. Natomiast też z tych spotkań z rodzicami, które gdzieś tam się odbywały, wiem, że ten kontakt miał miejsce bardzo często. Niestety duża część takich przypadków nie jest objęta tymi badaniami, więc myślę, że te dane są o wiele bardziej niepokojące niż w tej chwili przedstawione.
Ja myślę, że o szczegółach jeszcze za chwilę troszeczkę powiemy, ale na pewno są takie sytuacje, kiedy nauczyciel widzi, że coś jest nie w porządku. Czy nauczyciele to zauważają i co wtedy pani robi?
To znaczy, to tak trudno powiedzieć, czy nauczyciele widzą, dlatego że jeżeli dzieci mają swoje własne, prywatne te telefony, mają smartfony i tak naprawdę, jeżeli z nich korzystają, to my do końca nie wiemy, z czego korzystają. To nie jest tak, że my podchodzimy i patrzymy w te telefony i zwracamy uwagę, tak? Naszym jakby takim głównym celem w ogóle w szkole to jest właśnie mówienie o tym, żeby korzystać z tych wszystkich, że tak powiem, urządzeń internetowych, tak? Myślę w ogóle o wejściach, czy to na Facebooka, czy cokolwiek, gdziekolwiek, na jakiekolwiek strony internetowe, żeby to robiły po prostu z głową, tak? Że są pewne strony, które rzeczywiście nie są dla nich przeznaczone, tak? Żeby korzystać z głową, żeby to miało jakiś sens i tak dalej, i tak dalej.
Czyli... Ale ja pytam tutaj bardziej o takie sytuacje, że pani widzi, że coś jest nie tak z dzieckiem.
To znaczy, to też nie jest tak do końca, bo jeżeli nawet ja widzę, że coś jest nie tak z dzieckiem, to naprawdę może być bardzo dużo różnych rzeczy. Czy to wcale nie chodzi o to, że jest to związane z oglądaniem na przykład stron, tak, pornograficznych. To może być zły nastrój, to może być jakaś taka, że tak powiem, kłótnia z przyjaciółką, którą nawet dzisiaj właśnie rozwiązywałam w szkole, tak? I już ten nastrój jest całkiem inny, tak? To nie jest zawsze, że nastrój dziecka obniżony związany jest z tego, że akurat korzystały z telefonu i akurat w tym momencie coś takiego oglądały, tak? Trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście na terenie szkoły akurat dzieci wchodzą i to oglądają. Nie chcę tego powiedzieć jednoznacznie, tak? Jak badania wskazują, no jest to, co pan powiedział przed chwilą, że ta grupa młodszych jest jeszcze dzieci. To, z czym ja się osobiście jakby sama nawet zauważyłam i usłyszałam i w czym, że tak powiem, brałam udział, to jest też coś takiego, że w ogóle uczniowie młodzi robią sobie zdjęcia w bardzo takich sytuacji, inaczej, może bardzo pornograficzne, ja tak to też bym oceniła, nawet ze swoją panią dyrektor też tak to oceniłyśmy. Od razu wezwałyśmy rodziców, żeby właśnie zobaczyli rodzice, co jest w tym telefonie i co jest właśnie na stronie facebookowej czy na messengerze u przyjaciółek tak zwanych, bo to zawsze gdzieś skądś te informacje mamy. I proszę mi wierzyć, że czasami rodzice bardzo skrupulatnie tłumaczą swoje dzieci. A te ich zdjęcia, tych dziewczynek, naprawdę dziewczynek, które są z czwartej, z piątej klasy, proszę mi uwierzyć, że dawno, dawno, dawno temu, jak były tak zwane świerszczyki, to one były straszne do pokazywania wtedy, w owym czasie. A to robią dziewczynki. I to ja widziałam na własne oczy.
24% rodziców nie wprowadziło żadnych zasad korzystania z internetu. Tutaj chodzi właśnie o tę grupę wiekową od 11 do 14 lat. To też jest coś, co mnie... No... zasmuciło właśnie. Użyję tego określenia takiego jak pani, a nie zdziwiło. Ten problem, o którym mówiła pani Elżbieta Ciuksza, to jest kolejny problem, który tutaj mamy, pani profesor.
Tak, dlatego że w tym momencie ja nie sądzę, że akurat dzieci na terenie szkoły, i tu się akurat zgadzam, oglądają jakieś strony pornograficzne. To się raczej nie dzieje na krótkich przerwach, a poza tym no, oglądanie takich stron wymusza pewnego rodzaju zachowania naszego organizmu. W związku z tym po prostu raczej robi się to w izolacji i nie ma wtedy świadków, kiedy wchodzimy na takie strony. Natomiast tutaj ten ważny problem, o który też zaczepiliśmy przed chwilą, a mianowicie takie właściwie zdjęcia, które są wykonywane, to jest, tak powiedziałabym, na pograniczu pornografia a hejt między tymi młodymi osobami, gdzie właściwie tutaj jakieś zdjęcia mogą być przesyłane, wysyłane w celu ośmieszenia, w celu zdeprecjonowania, w celu pokazania po prostu, że ktoś jest gorszy, bo mamy się nad kim pośmiać, chcemy się z czegoś śmiać, chcemy kogoś w jakiś sposób zniewolić i w jakiś sposób sobie podporządkować, żeby czuł lęk, żeby czuł się dyskomfortowo. Ja raczej uważałabym, że takie rzeczy mogą być wykorzystywane, na przykład na lekcjach w WF-u, komu się zabiera ubierania. Też miałam taką sytuację w szkole, którą rozwiązywałam w jednej ze szkół podstawowych, że zabiera się kompletnie ubranie, chowa, potem się po prostu ośmiesza, nie pozwala się tego ubrania znaleźć, robi się zdjęcia, umieszcza się je na Facebooku. Są to oczywiście sytuacje, gdzie rodzic natychmiast i pedagodzy, i wszyscy, którzy z dziećmi się zajmują, muszą interweniować. I oczywiście to, co też zostało powiedziane, że rodzice bronią. Rodzic zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że jego bronienie dziecka w danej sytuacji tylko mu szkodzi. Dlatego, że rodzic musi przyjąć do wiadomości informację bardzo konkretną, że coś się wydarzyło i musimy rozwiązać wspólnie ten problem. A to, że on kocha dziecko, to, że ufa i że nigdy nic takiego się nie mogło wydarzyć, przynajmniej jego dziecku, to jest absolutnie niewłaściwe podejście. I tu rodzic też musi być wyedukowany, co może i co musi zrobić, co powinien zrobić w sytuacji, kiedy dostaje informację, że dziecko przegrasza granice nie tylko własnego bezpieczeństwa, ale również naraża na brak poczucia bezpieczeństwa innych.
To co może i co powinien zrobić?
Więc w takim razie absolutnie sesja briefingowa, rozmowa, i tutaj powinna być konsultacja specjalistyczna. Rodzic nie powinien rozmawiać tylko i wyłącznie z wychowawcą i z nauczycielem, ale tutaj już musi być specjalistycznie poprowadzona rozmowa i dziecko musi zdawać sobie sprawę z tego, co się wydarzyło, jakie są tego konsekwencje i jakie są możliwości wyjścia. Po pierwsze musi przyznać, że to wykonało, musi powiedzieć, jaki był tego cel i w jaki sposób widzi samo rozwiązanie, jak chciałoby, żeby ta sytuacja została rozwiązana. To musi być zrobione. Jeżeli tego nie ma, to w takim razie rodzic, który będzie chronił, ochrania dziecko. Dziecko czuje się bezpieczne. Jeżeli czuje się bezpieczne, to wie, że jeżeli bardziej będzie ukrywał swoje zachowania i mniej osób się o tym dowie, będzie bardziej ostrożny, to dalej jest przyzwolenie, bo rodzic wie, że ono nigdy tego by nie zrobiło.
Trudno jest być dzisiaj i nastolatkiem, i rodzicem nastolatka. Tak sobie myślę. I to jest właśnie takie trochę otwarte pytanie do pana Roberta Bodendorfa.
Jest takie śmieszne, ale tragiczne zarazem powiedzenie, które krąży, że są teraz takie czasy, że rodzic obawia się, co jego syn pobiera z internetu, a jeszcze bardziej obawia się o to, co jego córka publikuje w internecie, i to też trochę w nawiązaniu do tego, o czym była mowa przed chwilą, i faktycznie tak jest, chociaż ten optymizm, o którym mówiłem na początku, że my jako rodzice myślimy, że te nasze dzieci to akurat są te, które nigdy tam nie zaglądają na te nieprzyzwoite strony i korzystają ze smartfonów tylko do czytania ciekawych artykułów i dzwonienia, no to no, często się niestety mylimy, a tutaj wcześniej było powiedziane, że tylko 24% rodziców, o ile dobrze pamiętam,
tak,
zabezpiecza w jakikolwiek sposób sprzęt ogólnie swoich dzieci. No i to jest właśnie trudna sprawa, ponieważ wychodzi na to, że 3/4 żyje albo w głębokim przeświadczeniu, że te dzieci są akurat te idealne, a pewnie nie do końca tak jest. Natomiast no, dlaczego tak jest, że tylko 1/4 rodziców w ogóle zwraca na to uwagę? No dlatego, że to jest temat trudny. rozmawianie z dziećmi jest na ten temat jest trudne.
No i właśnie tak pisze do nas pan Przemek, nasz słuchacz, czy seks, seksualność jest czymś złym? Nie mają tego w szkole, w domu, to sami się uczą.
No właśnie, bardzo mądrze to powiedziała pani profesor, że dużo przyczyny jest w tym, że dużą przyczyną jest to, że seks jest tematem tabu i że my powodujemy, że te dzieci są ciekawe bardzo tej pornografii w internecie, a że mają możliwość przez tego smartfona, czy przez tablet, czy przez komputer zajrzeć tam, no to po prostu zaglądają. A gdybyśmy może trochę więcej na ten temat rozmawiali z dziećmi, to może tego tematu też nie byłoby.
Czy gdybyśmy mieli dzisiaj rodzicom taką choćby krótką receptę pokazać, co można zrobić, to co by państwo na tej recepcie napisali, panie komisarzu?
Mogę dwa słowa, tylko że oprócz oczywiście edukowania i uświadamiania, o czym państwo pewnie powiedzą, to te wszelkie narzędzia do zabezpieczania, trzeba się nimi zainteresować, bo to też nie jest tak łatwo, że można sobie tam wejść, jedną opcję kliknąć i już jest
sprawa załatwiona.
Też pan komisarz bardzo słusznie powiedział, że te kanały dostępu do tych treści erotycznych też są przeróżne, że my po zabezpieczamy ten smartfon według instrukcji udostępnionej w internecie, a dziecko może znaleźć jakiś inny kanał dostępu, więc zainteresowanie się tym tematem, poczytanie i ogólnie badanie tych narzędzi, które faktycznie pomagają w zabezpieczeniu tych urządzeń. To na pewno z mojej strony.
Narzędzia to jedno. Co jeszcze? Komisarz Andrzej Schreiber.
Myślę, że na tej recepcie powinien być zapis, jeśli pozwalasz dziecku coś obejrzeć, najpierw obejrzyj to sam. Mówię to dlatego, że znam przypadki, kiedy to ojciec właśnie pobierał film z sieci o określonym tytule dla swojego dziecka. Miał być to coś z księżniczkami. I niestety pod takimi tytułami klasycznymi, wskazującymi, że jest to jakaś treść dla dzieci, są umieszczone w filmy pornograficzne. A że dziecko potrafiło sobie taką ikonkę kliknąć i ten film uruchomić, to sobie uruchomiło właśnie klasyczny film pornograficzny, czyli zafundowany przez ojca. Chciałbym tutaj jeszcze może tak ryzykownie i odważnie powiedzieć, że rodzice, którzy bronią swoich dzieci, tak naprawdę bronią siebie, ponieważ to chyba jest ich porażka tak naprawdę. I tak mi się wydaje, że bo to rodzice generalnie zaspokajają swoją potrzebę jakby tej świadomości, że sprawują nadzór nad tym, co się dzieje w sieci i ustawiają ten komputer w miejscu widocznym, w przedpokoju, w pokoju. Różne sposoby mają pozwane niestety, ponieważ dziecko...
No, ale większość dzieci dzisiaj korzysta ze smartfona, właśnie, a nie ze stacjonarnego komputera.
Ale ci rodzice, którzy mówią, że mają totalny, że tak powiem, całkowity nadzór nad siecią, nad komputerem, to właśnie tacy, którzy widzą ten komputer stojący nieużywany w domu. I chyba tak naprawdę bronią tych dzieci, bronią siebie, ponieważ to chyba takie wpadki, nazwijmy to porażka jest ta, jakby z punktu widzenia sprawowania nadzoru, ponieważ dzisiaj niestety mamy do czynienia z taką patologią, że to dziecko może sprawować nadzór właściwie nad rodzicem, nad tym, co się dzieje w sieci i instruować, pokazywać i edukować i uczyć.
Co jeszcze?
No właśnie, ja tak teraz tak sobie myślę, co by tutaj takiego powiedzieć. Ja to chyba rzeczywiście też w stronę rodziców, ale to w takim kontekście, że jeżeli słyszą od nas, od nauczycieli, od pedagogów, od psychologów informacje, że coś się takiego dzieje, że my zaobserwowaliśmy, usłyszeliśmy, nieważne od kogo, ale coś usłyszeliśmy. I jeżeli rozmawiamy z tym rodzicem, żeby nas rodzic nie brał za tak zwanych wrogów, że my naprawdę nie robimy tego przeciwko im jako rodzicom, jako opiekunom i przeciwko ich dzieciom, tylko że tak naprawdę robimy to z troską. Dlatego, że czasami bywa tak, że to, o czym tutaj nawet pani profesor też powiedziała, że rodzice nas po prostu wtedy negatywnie odbierają, tak? Że my chcemy skrzywdzić ich dziecko. Jeżeli my nie zareagujemy w szkole w odpowiedni sposób, to jeszcze bardziej skrzywdzimy. Żeby po prostu jakby rodzice odbierali to, że to nie jest krzywdą dla dziecka, tylko właśnie z naszą troską.
No, ważne jest też, żeby sami nauczyciele potrafili korzystać dobrze z tych współczesnych technologii i narzędzi, bo samo zakazywanie niewiele zmienia, a to też różnie wygląda. Pani profesor, co jeszcze do tej listy?
Szacunek i pokora do okresu dorastania i dojrzewania dziecka. Wyprzedzanie tego okresu i przede wszystkim edukowanie, autoedukacja, że ja jestem przygotowany, że w kolejnym etapie rozwojowym, w który wkracza moje dziecko będzie wydarzało się z punktu widzenia psychologicznego to i to, wychowawczego to i to. Jeżeli ja nie rozumiem, to idę do specjalistów i pytam, co ja mogę zrobić, gdy zetknę się z taką czy inną sytuacją. Nie ma właściwie takich miejsc, nie ma takiego nawet, powiedziałabym, telefonu zaufania, gdzie rodzic mógłby do kogoś ze specjalistów zadzwonić i w 3 minuty do tego się dowiedzieć. Ja uważam, że właśnie jestem na etapie tworzenia strony takiej po prostu z alertem w sytuacji, gdy jest po prostu potrzebna po prostu nagła pomoc, żeby rodzic w sytuacji, kiedy to się dzieje, nie czekał i nie rozwiązywał tego, czy nie zakopywał pod, nie zamiatał pod dywan, tylko żeby rozwiązał natychmiast, żeby wiedział, że ktoś, kto jest specjalistą w danej zakresie, w danej dyscyplinie, jest w stanie mu bardzo konkretnie pomóc. My tego potrzebujemy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Potrzebujemy. Mam nadzieję, że to będzie jakieś rozwiązanie i że nie będziemy się z takimi danymi i komentarzami do nich spotykać, chyba że pojawią się jeszcze dane bardziej niepokojące. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Sławomira Anna Gruszewska, Elżbieta Ciuksza, komisarz Andrzej Schreiber i Robert Bodendorf byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.